Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest, można powiedzieć, człowiek i instytucja. Zacznę może od tego ostatniego stosunkowo tytułu, bo to było kilka dni temu. Mistrz Nauki Gdański, profesor doktor habilitowany Edmund Kazimierz Witbrot. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacząłem od tego ostatniego tytułu, ale przecież tych tytułów ma pan wiele. No już nie będę mówił o pana karierze politycznej. Niedawno został pan prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zaczęliśmy od ostatniego tytułu, to może powiedzmy, co on oznacza i kto go przyznaje.
To jest taka formuła spotkań z ludźmi, którzy coś osiągnęli w nauce gdańskiej. To jest organizowane przez Instytut Kaszubski oraz stację Polskiej Akademii Umiejętności. I te dwie organizacje organizują takie spotkania z ludźmi, których chcieliby pokazać. I tak się złożyło rzeczywiście, że tydzień temu odbyłem takie spotkanie, gdzie rozmawialiśmy i o nauce, i nie tylko.
Był pan senatorem 4., 5., 6., 7. i 8. kadencji. Był pan rektorem Politechniki Gdańskiej. Ale, jeżeli pan pozwoli, zacznę od początku. Bo z tego, co wiem, podczas szkoły średniej był pan młodym człowiekiem. Miał pan dwa źródła utrzymania, tak? Jedno źródło to były korepetycje, a drugie źródło to muzyka.
To prawda. Muzyka się pojawiła, ale właściwie ona wynikała też z tego zainteresowania technicznego, inżynierskiego, można powiedzieć, chociaż była to szkoła średnia. To były lata 60., początek 70., wtedy, kiedy pojawili się i Beatlesi, i Shadowsi. I to były czasy, kiedy wymyślono rozwiązanie w postaci gitary elektrycznej. Mnie to interesowało najpierw jako rozwiązanie
jako
techniczne,
urządzenie, tak?
Jako urządzenie, dlaczego to gra i dlaczego można na tym i nuty różne wygrywać i zbudowałem sobie gitarę. Jak już miałem gitarę, to potem co z tą gitarą zrobić i zacząłem próbować. Nauczyłem się, jestem amatorem, grać, miałem nawet zespół i wtedy rzeczywiście Rumia i okolice, Wejherowo, nawet Gdynia, wszystkie wioski. To były takie zabawy taneczne, ale też były to jakieś wesela.
No właśnie, chciałem zapytać, także, czy graliście na weselach też?
Także graliśmy na weselach i w Kostkowie były takie zabawy, to pamiętam bardzo dobrze.
A co graliście?
No to były właśnie utwory i Shadowsów, i Beatlesów, takie gitarowe, ale też były kawałki własne. To wtedy była moda na zespół, który składał się z trzech gitar, perkusji. Potem doszły też organy, ale też śpiewaliśmy. I czerwone gitary, bo to były też piosenki czerwony gitar.
Mieliśmy no i grał utwory pan na gitarze, którą pan sam zrobił.
I na gitarze, którą sam zrobiłem. Taki był początek.
A potem była jakaś
potem
jeszcze...
Potem sobie kupiłem, to była Jolana, był taki
a były takie
rodzaj gitary.
Jolana, tak, to ja też
tam
pamiętam.
Były i wibrator i tak dalej, ale tam też poznałem w Rumi kolegę, który był nieco starszy ode mnie, studiował na Politechnice Gdańskiej na elektronice i wtedy sam robił takie urządzenia, które wibrowały tym dźwiękiem, takie akustyczne. Zresztą te czasy to były też takie, no, gitara elektryczna, to wtedy ona wymagała i wzmacniacza, i głośników odpowiednich. I pamiętam ten pierwszy okres, to żeśmy używali takich głośników, które były używane na przykład na peronach dworcowych do informowania, kiedy pociąg przyjeżdża, odjeżdża. Dzisiaj można by to
i było... też na to wesele z takimi głośnikami?
No, też jeździliśmy, tak. No. To takie wzmacniacze lampowe, często to się psuło. No, ale takie były początki. Dzisiaj można by uzyskać było, stosując taki profesjonalny, wysokiej jakości sprzęta, stosując jakąś tubę czy urządzenie w rodzaju takiego głośnika peronowego, który by generował specjalne efekty.
A proszę mi powiedzieć, czy oprócz gitary budowaliście też te urządzenia typu wzmacniacz, typu głośnik sami? No właściwie to, w pewnym sensie
to
tak.
To znaczy ja sam tego nie robiłem, bo ja się specjalizowałem w czym innym, ale te wzmacniacze pierwsze, łącznie z tym wibratorem, no to były zrobione przez nas samych. Przecież ja pamiętam, że wtedy w Polsce, jak były te zespoły już potem coraz bardziej profesjonalne i potem czerwone gitary czy Niemen, to oni przywozili sprzęt już taki super dobrej jakości, ale po pewnym czasie, po dorobieniu się pewnych pieniędzy, że można było wyjechać na zachód i ten sprzęt przywieźć, ale wcześniej to robiliśmy to sami.
A kiedy zaczęły się te zainteresowania właściwie działalnością społeczną, bo od tego to się zaczęło, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, właściwie w tej chwili jest pan jego szefem, ale przez lata był pan przecież członkiem, między innymi również do Senatu pan kandydował jako Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Potem polityka. Kiedy to się wszystko zaczęło?
To się zaczęło w czasach, kiedy jeszcze byłem w końcowej fazie realizacji doktoratu, habilitacja.
Czyli już po studiach.
Czyli to było po studiach, ja już parę lat pracowałem. Zresztą doktora zrobiłem bardzo szybko, bo dwa lata po ukończeniu studiów na uczelni technicznej to był chyba rekord. Natomiast to były czasy też Solidarności. I wtedy my żeśmy mieli pierwszą taką możliwość właściwie porównywania tego, co oficjalnie w Polsce się działo, a jakie były marzenia i dążenia ludzi. I się angażowałem w Solidarność na uczelni, bo przecież byłem jednym współzałożycieli. Ale potem zaczęło mnie to tak trochę wyciągać, jakby bym mógł powiedzieć, takie siły zewnętrzne, bo jak byłem prodziekanem, potem dziekanem, potem następowały zmiany. I ponieważ zauważono moje działania, tak myślę, na wydziale i potem miałem propozycję objęcia urzędu rektora i jak zostałem rektorem, no to potem przyszła propozycja przewodniczenia Radzie Rektorów Uczelni Pomorza, czyli już ten obszar działalności z wydziału przeszedł na uczelnię, a potem z uczelni przechodził do środowiska i wtedy mieliśmy Radę właśnie Rektorów Uczelni Pomorza i w tej radzie był wicewojewoda, profesor Józef Bożyszkowski. Prawdę mówiąc, to on mnie wyciągnął na ten obszar działalności takiej społecznej. On wiedział, że ja jestem stąd, on wtedy był mocno zaangażowany w sprawy kaszubskie i to on i profesor Bronek Synek namówili mnie, żebym przystąpił do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i tak się stało. Ja miałem takich dwóch wprowadzających i potem te zainteresowania, no nie tylko nauka, ale to, co się dzieje wokół, sprawy regionalne,
ustała
lokalne.
Na przykład dotycząca kultury i języka kaszubskiego.
To było również potem, bo to był rok 2004,
ale 2005. Ale też pana praca.
Ale też moja praca. No przecież tam zabiegałem też i sprawy związane z tabaką chociażby. Ale to, co mnie przekonywało też, bo też się tak składało, że jak byłem 18 lat w Senacie, to 10 ostatnich lat przewodniczyłem Komisji Spraw Unii Europejskiej i też w tym pierwszym okresie byłem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i tam bardzo często były poruszane kwestie regionalne. Bo jak mówiło się, że Unia stanowi jedność, ale w różnorodności i ta różnorodność przekłada się nie tylko na państwa członkowskie, ale przekłada się na region. Czyli to dziedzictwo, ta kultura, to co się wiąże z regionem jest niezwykle ważne, niezwykle cenne i to wtedy mi pokazało, że o sprawach tutaj bliskich można mówić w kontekście krajowym, można mówić w kontekście europejskim i tu nie ma żadnych sprzeczności. Także można być dobrym Kaszubą, Kociewiakiem, można być dobrym Polakiem przy tym, a także Europejczykiem. To wszystko pasuje, to jest zharmonizowane.
No my panu wiele zawdzięczamy. Myślę tutaj o naszym regionie, chociażby Agencja Kosmiczna. To pana poprawka w Senacie spowodowała, że siedziba tej agencji jest w Gdańsku.
To jest prawda, ale to było później. Natomiast wcześniej, jeszcze jak byłem ministrem edukacji w rządzie Buzka, to my żeśmy wtedy wprowadzali edukację regionalną, język, bo to jest ta ustawa, o której tutaj pan mówi, ale nieco wcześniej, bo to był rok przecież rządy Jerzego Buzka 97-2001. Ja byłem w końcowym etapie ministrem, ale wtedy wprowadzaliśmy język kaszubski do szkół, wprowadzaliśmy potem możliwości finansowania tej edukacji i dbania o nie tylko o pamięć, ale również o rozwijanie tego, co dotyczy regionu.
Po 5 kadencjach i 18 latach pełnienia obowiązków senatorskich zrezygnował pan. Nawet jest taki oficjalny list, który pan na swojej stronie opublikował. Dziękując za to wszystko, również chyba dziękował pan żonie w myślach, bo zawsze przy każdej okazji podkreśla pan, że wszystko zawdzięcza żonie.
A bo to prawda, bo mogę powiedzieć, że właściwie całe moje życie takie dorosłe, to żona mi towarzyszyła. Ja już nie będę mówił o tym, że mamy wspólną fotografię z przedszkola, bo ostatnio przeglądałem.
Znali się państwo?
Byliśmy w tym samym przedszkolu, tylko że ja byłem na przykład w średniakach, ona w maluchach, ale na tym zdjęciu ja już opuszczałem przedszkole jako absolwent.
Czyli miłość od przedszkola, można powiedzieć.
Tak, i mamy jedną fotografię, gdzie jesteśmy obydwoje, także ona no może być w ramkach.
To jest także Mistrzostwo Świata, panie to profesorze. Jest,
ale potem żeśmy, no oczywiście była jakaś przerwa, potem każdy chodził do swojej szkoły, ja do Gdańska jeździłem, ona w Gdyni. I potem żeśmy jak gdyby odświeżyli to, spotykając się w drodze w kolejce elektrycznej. To była szkoła średnia. Ja wtedy miałem ile? 17 może, ona 16 lat i to potem trwało praktycznie cały czas. My żeśmy się pobrali dosyć młodo. Przecież ja miałem 21, ona zaledwie 20 lat, czyli zaczynaliśmy to. To dzisiaj wydaje się jest prawie niemożliwe, żeby tak wcześnie zaczynać. To, że ja mówię, że dzięki niej, dlatego, że ona właściwie zrobiła wszystko, żebym ja miał przestrzeń do tej swojej działalności, czy naukowej, czy działalności społecznej, czy parlamentarnej, bo wiadomo, że jak ja będę gdzieś tam i będę mocno zaangażowany, to domem nie będę mógł się tak zajmować, jakbym chciał, a ona dom poukładała tak dobrze, że mamy dwie wspaniałe córki, jedna jest architektem, druga jest psychologiem, ale też mamy wnuczki, świetnie sobie radzą też na studiach. Ta najmłodsza jest w czwartej klasie szkoły podstawowej, świetne mają wyniki, a więc mnie się wydaje, że to jest właśnie wynik tego dobrego poukładania, tworzenia atmosfery dla mnie, dla naszych dzieci. Także ja nie mam żadnych wątpliwości, że to wszystko, co mam, zawdzięczam żonie.
No to piękny przykład miłości, piękny przykład.
I właśnie już obchodziliśmy 48. rocznicę ślubu, czyli jeszcze trochę.
I złote gody.
I złote gody będą.
To jest piękny czas, no a jak jeszcze dodamy te lata, kiedy się poznaliście wcześniej od przedszkola, no to rzeczywiście wynik, który do Księgi Guinnessa można byłoby wpisać. Panie profesorze, co to jest mechanika analityczna?
To jest mechanika, ale taka bardziej abstrakcyjna, dlatego że jak prowadzę zajęcia ze studentami, to mówimy o mechanice klasycznej, mechanice ogólnej, to wtedy zawsze pokazuje się konkretny przykład, jakiś układ, urządzenie, mechanizm, który jest obciążony siłami i zastanawiamy się, jakie wtedy to wywołuje skutki, jak to się zachowa takie ciało. Natomiast w mechanice abstrakcyjnej to jest taka forma, gdzie tego wprost nie można zobaczyć, natomiast opisać można równaniami. Okazuje się, że w tej przestrzeni takiej wyobrażalnej te równania można świetnie rozwiązać, ale potem można je zinterpretować i wrócić do rzeczywistości. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o studia wyższe, o studentów, to poza tym, że pozwala uzyskać rozwiązania, które opisują zjawiska złożone, rzeczywiste, ale uczy abstrakcyjnego myślenia i kreuje wyobraźnię, poszerza ją, powiększa. Czyli tak bym mógł najogólniej powiedzieć to, omówić to, co oznacza ten termin mechanika analityczna.
Pytam specjalnie o to, bo to rodzi kolejne pytanie. Taka umiejętność abstrakcyjnego myślenia pomaga w tym wszystkim, co pan robi poza nauką, w polityce, teraz w działalności społecznej, bo jeszcze przecież teraz jest pan od niedawna prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Mówiliśmy o tym. Z polityki pan zrezygnował, ale jakoś nie może pan tak sobie usiąść i odpoczywać.
Znaczy z polityki chyba jest trudno zrezygnować, dlatego że polityka, prawdę mówiąc, jest wszędzie, bo nawet jeżeli próbujemy jakieś proste, zwyczajne rzeczy załatwić i trzeba się dogadywać, szukać porozumienia, kompromisu, to też jest polityka. Natomiast ja zrezygnowałem z takiego działania politycznego, powiedzmy przez wysokie P, gdzie są tam już partie polityczne i tak dalej, gdzie wtedy często jest tak, że interes partii politycznej przeważa nad tym interesem związanym z rozwiązaniem jakiegoś problemu, to już mnie właściwie w tej chwili nie interesuje. Natomiast jeżeli mówimy o tej wyobraźni, ona jest potrzebna i mnie się wydaje, że w naszym systemie szkolnym trochę za mało się generuje, kreuje te postawy, bo przecież wszystko bierze się z wyobraźni. Bo ktoś, kto osiąga sukcesy, on musi najpierw sobie coś wyobrazić. To często bywa abstrakcją, czymś, co wydaje się jest nierealne. Potem się zaczyna to konkretyzować. Czyli moim zdaniem taka abstrakcyjna rzecz, ta wyobraźnia, ona powoduje, że można ukształtować człowieka na kogoś kreatywnego.
No tak troszkę jak u pana z tą gitarą. Najpierw pan chciał zobaczyć, jak to działa, prawda? I zbudował pan sobie gitarę. Jak już pan ją miał, to potem pan zaczął na niej grać.
No tak, ale niby prosta rzecz, gitara, tak? Ale okazuje się, że to rzeczywiście był okres tej szkoły średniej. Ja przecież byłem wtedy w technikum, pojawiła się gitara elektryczna. I zaczęliśmy z kolegą o tym rozmawiać, to ile tam wystąpiło takich problemów, z którymi trzeba było się zmierzyć. I tam mało tego, że trzeba było się dowiedzieć, dlaczego to gra, jak muszą być te progi ponabijane, żeby to można było czysto wydobywać te dźwięki, jak te ruch strun przekładać na sygnały elektryczne, jak je wzmacniać i potem jak je jeszcze modyfikować i różne cuda z nimi wyczyniać, a więc prosta rzecz, a tyle spraw i zagadnień i problemów, z którymi trzeba było się zmierzyć. I muszę powiedzieć, że dzisiaj w tym, co realizuję na Politechnice Gdańskiej, bo jestem też oprócz tego, o czym pan mówi, jestem głównym koordynatorem projektu Inżynier Przyszłości i właśnie ta cała idea w tym projekcie jest. No to jest w ramach takiego konsorcjum międzynarodowego CDIO, gdzie mówimy, że to całe działanie studentów powinno polegać na koncepcji, na przyjęciu jakiegoś rozwiązania tej koncepcji, na wdrożeniu tego i potem na weryfikacji, jak to działa w praktyce. I to chyba był taki moment, bo dzisiaj my mówimy, że powinniśmy wspólnie z przedstawicielami różnych firm wymyśleć rzeczywiste problemy i takie nie zamykające się wąsko do pewnych dyscyplin, które studiują studenci, natomiast one muszą mieć szerszy charakter i wtedy studenci nawet muszą pracować w grupie i każdy zajmie się cząstką zagadnienia i potem jak to się złoży, to ma się rozwiązanie końcowe. Bo jak wrócimy do tej gitary, to przecież ja miałem kolegów, bo miałem kolegę, który pracował w stoczni marynarki wojennej w Gdyni i on mi te progi ponabijał. Potem miałem kolegę, który był trochę starszy, już studiował na Politechnice i on wykonywał sam, projektował wzmacniacze i to wszystko, jak żeśmy złożyli, to z tego wyszła nie tylko gitara i całe oprzyrządowanie,
ale też i zespół.
Ale potem zespół, bo my z tymi kolegami zaczynaliśmy grać.
No właśnie, panie profesorze, jako prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego też pan powiedział niedawno, że będzie pan rozmawiał z każdym, niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentuje.
To prawda, bo chyba taka jest trochę moja natura. To, czego mnie nauczyła polityka, to takie dwa różne spojrzenia. Jedno to takie doświadczenie, powiedzmy, polskie, gdzie w parlamencie, w tej świeżej demokracji, że jeżeli przedstawiciel partii czy opozycyjnej, czy rządzącej coś wymyśli, to pierwsze pytanie najczęściej było, a kto to wymyśli? Jeżeli się okazało, że nie my, tylko ktoś inny, no to nie ma o czym rozmawiać, czyli takie patrzenie od ściany do ściany, my mamy większość, to tylko my. I drugie spojrzenie to było doświadczenie wieloletnie europejskie, gdzie tam się szukało kompromisu tak długo, jak było trzeba i w końcu wychodziło na to, jeszcze o tym mówił w konwencie Valéry Giscard d'Estaing, bo go nawet pytałem, co to znaczy kompromis. A on mówi, no to jest takie rozwiązanie, gdzie na ogół nikt nie jest z tego zadowolony, ale to jest takie, które jest najbardziej trwałe, dlatego że to jest rozwiązanie, które częściowo zadowala i jednych, i drugich, i wobec tego jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie trwało nie od wyborów do wyborów, a to będzie trwało dłużej. I dlatego moje działanie w tej chwili byłoby na to nastawione, żeby szukać porozumień, żeby budować wspólnotę. Myślę, że zawsze taki wspólny mianownik, w którym znajdują się te wspólne problemy, na które patrzymy tak samo, bo nie zależą od partyjnego myślenia, że i taka wspólnota jest w Polsce potrzebna. My jesteśmy zbyt mocno podzieleni i niestety ten podział jest coraz większy i coraz głębszy, więc ja bym chciał pokazać, że da się inaczej.
No i niechaj to będzie puentą naszego spotkania z mistrzem, którym dziś był profesor doktor habilitowany Edmund Kazimierz Witbrat.
Dziękuję bardzo.